Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Polska energia geotermalna to przyszłość. Pozwoli sprostać wymogom unijnej i światowej polityki klimatycznej, a także ograniczyć zjawisko smogu, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Na projekty geotermalne zarezerwowano około 1 mld zł.
Szef resortu środowiska, powołując się na ekspertów, zwrócił uwagę, że krajowe zasoby geotermalne kilkadziesiąt razy przewyższają nasze potrzeby na energię cieplną.
W jego ocenie sięgnięcie po geotermię pozwoli na redukcję emisji CO2. Obecnie ciepłownictwo oparte o węgiel rocznie emituje około 27 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.
Nasze zasoby energetyczne w formie geotermii to bezemisyjna produkcja ciepła, to przy rozwoju technologii również bezemisyjna produkcja chłodu, przypomnę, że to jest odwrotność ciepła, to również bezemisyjna produkcja prądu w układach kogeneracji. Takie możliwości istnieją. Szanowni Państwo, geotermia to nasza przyszłość i geotermia to powrót do polityki, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości realizował w latach 2005-2007.
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda zapewnił, że jesteśmy przygotowani do finansowania odnawialnej energii geotermalnej ze środków krajowych, jak i europejskich. Jednocześnie przedstawił programy dotyczące wykonania odwiertów oraz budowy nowych ciepłowni geotermalnych.
W programie, który się nazywa Energetyczne Wykorzystanie Zasobów Geotermalnych, mamy budżet 500 milionów złotych. I tutaj te pieniądze są przeznaczone na budowę ciepłowni i elektrociepłowni, czyli tego, co jest na wierzchu tych instalacji, które korzystają z tej wody wydobytej z wnętrza ziemi. Ponieważ już jest kilka geotermii, to tutaj jest możliwe finansowanie ich rozbudowy, modernizacji, no i także budowy jakby nowych obiektów. Pierwszy nabór zakończy się 30 czerwca tego roku i będą wnioski oceniane.
Energia geotermalna wykorzystywana jest już m.in. w Uniejowie, Bańskiej Niżnej czy Stargardzie. Na terenach zasobnych w ten typ energii leży też m.in. Toruń.
W Grodzie Kopernika odwierty wykonała Fundacja Lux Veritatis. Z odwiertów w ciągu godziny można pozyskać ponad 320 metrów sześciennych wody o temperaturze 62 stopni.
Posłowie debatowali nad 3 projektami dotyczącymi ustawy o wycince drzew.
Swoje propozycje przygotowali posłowie 3 ugrupowań: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej.
Wszystkie 3 projekty odnoszą się do obowiązującej od początku tego roku ustawy o ochronie przyrody. Daje ona właścicielom danego terenu prawo do wycinania znajdujących się tam drzew bez zezwolenia. Choć autorem przepisów jest resort środowiska, to poprawki do nich zgłosili posłowie partii rządzącej. Według parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości znowelizowana ustawa będzie lepiej chronić przyrodę, jednocześnie nie odbierając właścicielom prawa do decydowania o ewentualnej wycince.
Wprowadzamy zasadę, formę zgłoszenia, jeżeli ktoś chce wyciąć drzewo, jeżeli to dotyczy tych większych okazów.
Mówi poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz.
Jeżeli to są drobne drzewa, samosiejki czy inne takie, które nie będą przekraczały tej średnicy na wysokości 130 cm, 50 i 100 cm, no to wtedy ta osoba, jeżeli będą przekraczały, będzie musiała wystąpić do organu gminy z takim wnioskiem, zgłoszeniem. Wtedy organ gminy będzie w ciągu 14 dni musiał dokonać oględzić, sporządzić stosowny protokół, a następnie w ciągu następnych 14 dni będzie mógł wydać decyzję. Jeżeli nie wyda w ciągu 14 dni, to będzie to uważane jako tak zwana milcząca zgoda na to, żeby te gatunki czy te drzewa wyciąć.
Tymczasem Platforma chce powrotu do przepisów sprzed 1 stycznia, kiedy to wycięcie drzewa wiązało się z koniecznością uzyskania zezwolenia, a jego nieuzyskanie oznaczało wielotysięczne kary finansowe. Z kolei Nowoczesna postuluje, aby to samorządy zajęły się ochroną zieleni. Propozycje Platformy i Nowoczesnej zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Środowiska, która wnioskowała o odrzucenie ich w pierwszym czytaniu. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
10 kwietnia, w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się publiczne spotkanie podkomisji badającej katastrofę z 2010 roku.
Jak poinformował jej przewodniczący dr Wacław Berczyński, spotkanie będzie okazją do przedstawienia wyników dotychczasowych prac.
Jak wszyscy Państwo wiecie, słyszeliście, spotkaliśmy się w ciągu tego roku z zarzutami, że nie pracujemy, że nie przekazaliśmy wyników, że kosztowaliśmy zbyt dużo. Właśnie w tym celu zapraszam wszystkich na pokaz naszych wyników. Wykonaliśmy wiele prac. Część prac jest zakończonych, część bardzo zaawansowanych. Będziemy również mówili o naszych planach. Chciałem podkreślić jedną rzecz. Celem naszej komisji nie jest szukanie winnych. Nie mamy żadnych założeń. Celem naszej komisji jest znalezienie przyczyn tej katastrofy, tak żeby taka tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła.
Powołana przez MON podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej rozpoczęła pracę w marcu ubiegłego roku. Działa ona w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Ponadto okoliczności tragedii, w której zginął m.in. prezydent Lech Kaczyński, bada prokuratura krajowa, która przyjęła śledztwo od zlikwidowanej prokuratury wojskowej.
Minister kultury podjął decyzję o połączeniu muzeów II wojny światowej i Westerplatte. Powstało nowe Muzeum II wojny światowej.
Pełniącym obowiązki dyrektora placówki został dr Karol Nawrocki. W środę Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wstrzymujące połączenie placówek.
Placówce został nadany nowy statut, w ramach którego dotychczasowe zadania obu instytucji kultury będą realizowane w nowej formule prawnej. W ramach nowego muzeum powstanie oddział Westerplatte i wojny 1939 roku. Wszyscy pracownicy obu muzeów będą zatrudnieni w nowej instytucji.
Istnienie dwóch muzeów nie miało uzasadnienia finansowego i merytorycznego, podkreślił senator Jan Maria Jackowski.
A to muzeum, które powstało przede wszystkim wysiłkiem polityków Platformy Obywatelskiej, mówię o Muzeum II wojny światowej, miało sposób narracji na temat tej ogromnej tragedii, jaką była II wojna światowa, polegającą na tym, że relatywizowano w gruncie rzeczy odpowiedzialność Niemiec za to, co zostało wyrządzone Polakom, ale też i innym narodom europejskim i za całą II wojnę światową. I z tego punktu widzenia nie wpisywało się absolutnie w prawdę historyczną, jak również nie wpisywało się w narrację, jaką państwo polskie powinno prowadzić na arenie międzynarodowej.
Nowo utworzone Muzeum II wojny światowej kontynuuje dotychczasową działalność połączonych instytucji Muzeów II wojny i Westerplatte.
Placówka zaprasza do zwiedzania wystawy otwartej 23 marca. Jest to ekspozycja dotychczasowego Muzeum II wojny światowej.
Pod koniec tego roku gotowe będą pierwsze lokale z programu Mieszkanie Plus.
Dotychczas podpisano ponad 70 listów intencyjnych na wybudowanie 20 tysięcy mieszkań, poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.
Posłowie pytali też m.in. o kryteria przyznawania mieszkań oraz czy program uwzględnia mieszkania dla niepełnosprawnych.
Pierwszeństwo będą miały rodziny, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, szczególnie niepełnosprawne. Mieszkania będą też się należeć na przykład posiadaczom Karty Polaka, mówi wiceminister Kazimierz Smoliński.
Zasady pierwszeństwa będą miały wtedy zastosowanie, jeżeli tych chętnych będzie więcej niż zaoferowanych na danym etapie mieszkań. Tak? Jeżeli będzie możliwość, że tak powiem, ilościowa i tych mieszkań będzie więcej, to osoba, która więcej zarabia, też będzie mogła takie mieszkanie uzyskać. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia ani kwotowego, ani wiekowego. Natomiast tak praktycznie jedynym ograniczeniem jest to, żeby mieć jakiekolwiek środki, żeby płacić ten czynsz. Tak? Zakładamy, że to będzie kwota około 10 zł, ale już wiemy, że w niektórych gminach nawet 10 zł za metr kwadratowy tego podstawowego czynszu może być za dużo, więc też jeżeli się uda obniżyć koszty budowy, to być może, że nawet ten czynsz może być wówczas mniejszy.
W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, m.in. przez Skarb Państwa i gminę.
W latach 2030-35 w rodzinach muzułmańskich urodzi się o 1 000 000 dzieci więcej niż w rodzinach chrześcijańskich. To najnowsza prognoza demografów z amerykańskiego ośrodka Pew Research Center.
Eksperci zza oceanu wskazują, że w ostatnich latach większa liczba urodzeń wciąż występowała w rodzinach chrześcijańskich. To jednak, jak zaznaczają, za kilkanaście lat ma się zmienić.
W latach 2030-35 muzułmanki miałyby urodzić 235 milionów dzieci. dzieci, podczas gdy chrześcijanki 234 miliony.
W obliczu postępującej islamizacji Europy i coraz częstszych zamachów z udziałem wyznawców tej religii prognoza może budzić zaniepokojenie.
Profesor Urszula Dudziak, teolog i ekspert od wychowania do życia w rodzinie, zwraca uwagę, że oprócz wzrostu dzietności ważne jest wychowanie dziecka do wiary. Jak dodaje, obecnie potrzeba nam też ożywienia naszej religii.
Nie wystarczy tylko dziecko urodzić fizycznie. Dziecko rodzi się także duchowo, rodzi się psychicznie, emocjonalnie, intelektualnie. Ten rozwój dziecka, który wspieramy poprzez wychowanie, jest tym rodzeniem duchowym. Od religijnych rodziców trzeba wymagać i może jeszcze bardziej akcentować potrzebę ich świadectwa, świadectwa życiem na co dzień. Potrzebne jest nam ożywienie naszej religijności i jeszcze większa mobilizacja do bycia świadkiem naszej wiary, ale także jest potrzebne wychowanie do macierzyństwa, wychowanie do ojcostwa. Bardzo często bowiem te role są po prostu poniżane.
W 2060 roku, jak wynika z raportu Pew Research Center, chrześcijanie wciąż mają być najliczniejszą grupą religijną na świecie, ale ich przewaga nad muzułmanami poważnie się skurczy.
Obecnie chrześcijanie stanowią 31% światowej populacji, a muzułmanie 24%. Po 2060 roku różnica ta zmniejszy się do zaledwie 0,7%.
To były wiadomości w Radiu Maryja.